Kochani, zaczynamy. Mam nadzieję, że zmieszczę się z tymi punktami. Drodzy, może powiem o pewnej rzeczy, której tutaj w tym planie nie ująłem, ale to jest rzecz, dotyczy przebywania Ducha Świętego i pewna różnica zasadnicza pomiędzy Starym Testamentem a Nowym Testamentem, między Starym Przymierzem a Nowym Przymierzem. Drodzy, Duch Święty, jak czytaliśmy, unosił się nad wodami, był od początku, ale w Starym Testamencie tego miejsc może już nie będziemy szukali, ale czytamy, że On przebywał tylko nad wybranymi osobami, działał w wybranych osobach, jak prorocy, króle, czy królowie, kapłani, czy sędziowie, czy jacyś wybrańcy Boży, gdzie czytamy, że Duch Święty, czy tam Duch Pana przypadł na niego, spadł na niego. Czytamy w innym miejscu, że Saul, król Saul, trafił pomiędzy proroków, wtedy tam leżał nagi, prorokował, wpadł w zachwycenie. Ale no wszystkich ludzi ten Duch Święty jakby nie był dostępny. I drodzy, w Nowym Testamencie, w Nowym Przymierzu mamy coś zupełnie odmiennego. To jest coś, co w Dzień Zielonych Świąt zostało przypomniane, co zostało napisane w księdze proroka Joela. Stanie się w ostateczne dni, mówi Pan, że wyleje ducha mego na wszelkie ciało. Prorokować będą synowie wasi i córki wasze, młodzieńcy wasi widzenia mieć będą, a starcy wasi mieć będą sny. Czyli na wszelkie ciało. Różnica między Starym Przymierzem a Nowym Przymierzem jest taka, że Duch Święty został i jest wylewany na wszelkie ciała, więc nie jest on zarezerwowany dla niektórych ludzi, którzy pełnią jakieś tylko ważne urzędy w Kościele. I drodzy, pytanie właściwie, jaki jest cel przebywania i zesłania Ducha Świętego? Tych celów właściwie jego funkcji, jego pracy jest naprawdę wiele. Ja mówię, nie poruszymy tutaj wszystkich, ale główny cel jest wypowiedziany przez Pana Jezusa w pierwszym rozdziale Dziejów Apostolskich, 8 wiersz. Pan Jezus mówi do swoich uczniów przed swoim wniebowstąpieniem, ale weźmiecie moc Ducha Świętego, kiedy stąpi na was, i będziecie mi świadkami w Jerozolimie i w całej Judei i w Samarii i aż po krańce ziemi. A więc główny cel zesłania Ducha Świętego, przebywania Ducha Świętego w nas, pełni Ducha Świętego, to jest świadczenie o Jezusie Chrystusie. Pomoc w świadczeniu o Jezusie Chrystusie. Potwierdzanie świadectwa. Jest to główny cel. A jest to polecenie, ktoś tak ładnie powiedział, Pana Jezusa, idźcie i czyńcie uczniami wszystkie narody. Jego ostatnie polecenie, pierwszym poleceniem. Czyli, że odchodząc z tej ziemi, powiedział coś najważniejszego. Czyli jest to, powinno być to mottem życia każdego człowieka wierzącego. I tym, co nas uzdalnia, co pozwala nam tę służbę wykonywać, jest właśnie moc i zesłanie Ducha Świętego. A więc po to Duch Święty został zesłany. Inne rzeczy, które tutaj jeszcze wypisałem, a które żeśmy właściwie już powiedzieli, cele przebywania Ducha Świętego, zastąpienie Jezusa na ziemi. Pan Jezus powiedział, że przyjdę do was, nie zostawię was sierotami w Ewangelii Jana. Przyjdę do was. Ale nie mówi tutaj o przyjściu swoim powtórnym, tylko w osobie Ducha Świętego. To jest właśnie ciekawe. Przyjdę do was, nie zostawię was sierotami. Czyli i On dzisiaj tutaj jest, na tym miejscu, poprzez swojego Ducha Świętego, nie w ciele. Dlatego możemy się do Niego zwracać, możemy do Niego mówić, jest w osobie Ducha Świętego. Drodzy, nauczenie i przypomnienie słów Pana uczniom. Czytaliśmy, że Duch Święty, Duch Prawdy przypomni wam wszystko, co wam powiedziałem i wprowadzi was we wszelką prawdę. Następna rzecz, o której też mówiliśmy, Ewangelia Jana 16:8. gdy Duch Święty przyjdzie, przekona świat o grzechu, sprawiedliwości i o sądzie. Drodzy, w dziele ewangelizacji, w dziele właśnie świadczenia o Jezusie Chrystusie i o zbawieniu, możemy mieć różne programy, możemy mieć różne pomysły, możemy mieć różne działalności, czy gwiazdkowanie spodzianka, czy ewangelizacja, jakiś zespół sprowadzimy, czy jakieś wspaniałe kazanie, czy wspaniałe świadectwo, czy możemy mieć program dla ludzi uzależnionych, sprowadzić jakiegoś tam człowieka, który był więźniem, był alkoholikiem, czy jeszcze coś tam. Ale drodzy, żaden z tych programów, żaden człowiek nie jest w stanie nikogo przekonać o grzechu. Jedynie Duch Święty jest w stanie kogoś przekonać o grzechu, sprawiedliwości i o sądzie. I wiem, że o moim grzechu zostałem przekonany przez Ducha Świętego, że mogłem się nawrócić. I wy, jeśli dzisiaj wierzycie w Jezusa, zostaliście przekonani nie przez pastora Mirosława, czy przez jakiś tam program cudowny, ale przez Ducha Świętego. Te programy są potrzebne, świadectwo jest potrzebne, ale to Duch Święty przekonuje o grzechu, sprawiedliwości i o sądzie. I następna rzecz, jedna z funkcji to wprowadzi nas Duch Prawdy, wprowadzi was we wszelką prawdę, czytamy. Ewangelii Jana 16, rozdział, wiersz 13. Drodzy, Duch Święty prowadzi również w nas proces uświęcenia. Duch Święty, świątynią Bożą jesteście, jest napisane. To tylko tak krótko powiem. Poprzez przebywanie Ducha Świętego wzrasta w nas świadomość i niechęć do grzechu. Kiedy mamy w pamięci słowa z listu do Efezjan, 4 rozdziału, a nie zasmucajcie na przykład Bożego Ducha Świętego. Ten fragment czytaliśmy, ale jeszcze może przypomnę. Efezjan 4:30. Nie zasmucajcie Bożego Ducha Świętego, którym jesteście zapieczętowani na dzień odkupienia. Wszelka gorycz, zapalczywość i gniew i krzyk i złorzeczenie niech będą usunięte spośród was wraz z wszelką złością. Te rzeczy, jak i inne, zasmucają osobę Ducha Świętego. Jeżeli mamy bliską relację z Duchem Świętym, to drodzy, nie dlatego pewnych rzeczy nie robimy, że na przykład w kościele w zielonoświątkowym w Terespolu, nie wiem, nie wolno czegoś tam załóżmy robić, czy w kościele zielonoświątkowym w Lubartowie, czy może innym, że nie wolno, nie wiem, nie będę mówił przykładów. Ale jeśli wiem, że Duch Święty będzie zasmucony, to powstrzymuje się nie dlatego, że ktoś mnie zobaczy, ale że ta osoba, która jest cały czas we mnie, która jest blisko, która mnie pociesza, będzie zasmucona. I na tym polega też działanie Ducha Świętego, Jego pomoc. Duch Święty jest osobą i partnerem. On również pomaga nam w uwielbieniu Jezusa. Pan Jezus mówi, że On z mego weźmie mnie uwielbi. Pomaga nam również w uwielbieniu Jezusa Chrystusa. Chwała Bogu. Drodzy, także Duch Święty zawsze również prowadzi do uwielbienia Jezusa Chrystusa, do uwielbienia Boga, nie jakiejś innej osoby. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że kiedyś, kochani, może powiem, kiedyś miałem również taką rozmowę, że pewien mój znajomy, czy ktoś tam jeszcze po moim nawróceniu, miałem takie silne związki z rzymskim katolicyzmem, zresztą byłem katolikiem. I ktoś mówi, no tak, ja jestem też ochrzczonym Duchem Świętym, prawda, pamiętam pewien, modliłem się z pewnym człowiekiem, który mogę powiedzieć, że był wierzący, był nawrócony, ale tak był gdzieś tam jeszcze tkwił w tym kościele katolickim. Mówi tak, no gdzieś tam byliśmy na spotkaniu i tam mówiliśmy językami, ktoś tam zaczął mówić, powiedzmy, no że po łacinie, że Duch Święty mówił Sancte Felicita ora pro nobis, tam, a to znaczy Święta Felicjo, módl się za nami. Dzisiaj to wiemy, że po prostu z pamięci po łacinie zaczął mówić litanie do wszystkich świętych. Ktoś tam z kolei mówił, że Duch Święty, w Duchu Świętym tam jest uwielbienie na przykład dla Marii czy coś takiego. Ale drodzy, Duch Święty uwielbia Jezusa Chrystusa. On z mego weźmie i mnie uwielbi, mówi Pan Jezus. Drodzy, chrzest Duchem Świętym, o tym teraz będziemy za chwilę mówić, jest odrębnym przeżyciem od nowonarodzenia. Jak wspomniałem, są cztery te stopnie, czy cztery punkty prawidłowego narodzenia się dziecka Bożego. Wiara, upamiętanie, czy odwrócenie się od grzechu, chrzest w wodzie, o tym mówi Biblia, i chrzest Duchem Świętym. I Słowo Boże, drodzy, uczy nas, kiedy czytamy Dzieje Apostolskie, że było to odrębne przeżycie i że to przeżycie zawsze potwierdzone było manifestacjami darów duchowych, a konkretnie daru mówienia innymi językami, bądź też w jednym przypadku również proroctwa. Ale zawsze to przeżycie było potwierdzone manifestacjami. I chciałbym z wami w tej chwili przeczytać kilka właśnie miejsc dziejów apostolskich mówiących o chrzcie Duchem Świętym. I powiem od razu, że tutaj ja zapomniałem, czy tam właściwie w komputerze gdzieś mi wykasowało jeszcze, tu w czwartym punkcie jeszcze dwa miejsca nie podałem wam. To zaraz wam podam. Pierwsze miejsce, gdzie Duch Święty był zesłany, kiedy został wylany w Dzień Zielonych Świąt. Zanim może o tym powiem, Duch Święty został wylany, nie został zabrany jeszcze do nieba. On przebywa, jest cały czas na ziemi. Uczniowie czekali na obietnicę, Duch Święty został wylany i jest dzisiaj na ziemi. I czytamy tutaj, czytamy w drugim rozdziale, w tym pierwszym, w pierwszym właściwie miejscu, gdzie w ogóle Duch Święty został wylany. I powstał nagle z nieba szum jakby wyjącego gwałtownego wiatru i napełnił cały dom, gdzie siedzieli. Ukazały się im języki jakby z ognia, które się rozdzieliły i usiadły na każdym z nich. Napełnieni zostali wszyscy Duchem Świętym i zaczęli mówić innymi językami, tak jak im Duch poddawał. Czyli tutaj mamy już znamie czy dar innych języków. Zaczęli mówić innymi językami, jak im Duch poddawał, to jest ciekawie. I zdumieli, siódmy wiersz mówi, i zdumieli się i dziwili, mówiąc, czyż to oto wszyscy ci, którzy mówią, nie są Galilejczykami. Jakże więc to jest, że słyszymy każdy z nas swój własny język, w którym urodziliśmy się. Partowie i Medowie, Elamici, mieszkańcy Mezopotamii, Judei i Kapadocji. Wiersz 13 mówi, inni zaś drwiąc mówili, młodym winem się upili. Czyli od razu widzimy, jakby na początku, że przeżycia duchowe dla osób postronnych mogą wydawać się czymś dziwnym, czymś zgoła dziwnym. To jest ciekawe. Następne miejsce ze Słowa Bożego, które mówi o tym, że było to, opisany jest chrzest Duchem Świętym, jest to miejsce w Samarii, w 8 rozdziale. I czytamy tam, że kiedy Filip dotarł do Samarii, Samaria przyjęła Słowo Boże. I w 15 wierszu i 14 Dzieł Apostolskich, 8 rozdziału, czytamy, że przyszli jeszcze apostołowie, Piotr i Jan, modlili się za ludźmi w Samarii, aby otrzymali Ducha Świętego, na nikogo bowiem z nich nie był jeszcze stąpił, bo tylko byli ochrzczeni w imię Pana Jezusa. A więc uwierzyli, pamiętali się, byli ochrzczeni w wodzie, ale na nikogo Duch Święty nie stąpił. Czytamy tak. Wtedy wkładali na nich ręce, a oni otrzymywali Ducha Świętego. I tutaj na chwilę zatrzymamy się. Nie czytamy tutaj właściwie konkretnie o manifestacjach w tym miejscu, ale dalej. A gdy Szymon spostrzegł, że duch bywa udzielany przez wkładanie rąk apostołów, przyniósł im pieniądze i powiedział: dajcie i mnie tę moc, aby ten, na kogo ręce włożę, otrzymał Ducha Świętego. Wcześniej czytamy, że Szymon to był czarnoksiężnik. 9 wiersz mówi, a był w mieście od jakiegoś czasu pewien mąż imieniem Szymon, który zajmował się czarnoksięstwem i wprawiał lud Samarii w zachwyt, podając się za kogoś wielkiego. A wszyscy mali i wielcy liczyli się z nim, mówiąc, ten człowiek to moc Boża, która się nazywa wielka. Liczyli się zaś z nim dlatego, że od dłuższego czasu wprawiał ich w zachwyt magicznymi sztukami. Kiedy jednak uwierzyli Filipowi, który zwiastował dobrą nowinę o Królestwie Bożym i o imieniu Jezusa Chrystusa, dawali się ochrzcić zarówno mężczyźni, jak i niewiasty. Nawet i sam Szymon uwierzył, gdy zaś został ochrzczony, trzymał się Filipa, a widząc znaki i cuda wielkie, jakie się działy, był pełen zachwytu. Więc zatrzymam się na chwilę. Nie widzimy bezpośrednio jakby tutaj opisu manifestacji chrztu w Duchu Świętym, czyli pierwszego napełnienia Duchem Świętym, ale widzimy jedną rzecz, że Szymon, czarnoksiężnik, człowiek, który czynił różne sztuki magiczne i ludzi wprawiał w zachwyt całe miasto, nagle zobaczył coś większego. A więc, kochani, na pewno musimy przyjąć, że to nie było coś takiego, jak czasami ludzie mówią, no dobrze, przyjmij Ducha Świętego. No dziękuję, przyjąłem. Nie wierzę, że ten człowiek byłby tym zafascynowany. To jest nielogiczne. Musiały wystąpić tam jakieś manifestacje. Sądzimy na podstawie tego, co inne miejsca po prostu mówią dziejów apostolskich, że to były te same manifestacje języków, które, czy też może proroctwa, bo w jednym miejscu zobaczymy też, że występowało proroctwo. Więc jest to taki pośredni dowód, ale dowód, że były manifestacje, towarzyszyły chrztowi w Duchu Świętym. Dobrze, i teraz następna rzecz, 9 rozdział dziejów apostolskich. Tutaj mamy chrzest i nawrócenie Saula. Saul, który tępił Kościół, czytamy, że kiedy został oślepiony, zanim widział, poszedł do Damaszku i czytamy w 17 rozdziale, wierszu 9 rozdziału, i poszedł Ananiasz, wszedł do domu, włożył na niego, na Saula ręce i rzekł: bracie Saulu, Pan Jezus, który ci się ukazał w drodze, jaką szedłeś, posłał mnie, abyś przejrzał i został napełniony Duchem Świętym. Zobaczmy. I natychmiast opadły z oczu jego jakby łuski i przejrzał, wstał i został ochrzczony. I w tym momencie, jakby w tej sekundzie, tutaj nie ma dalszego opisu, ale drodzy, dalej możemy wywnioskować, już tu mamy dowód w liście, na przykład w pierwszym liście do Koryntian 14 rozdział, wiersz 18, będziemy potem czytać. Paweł mówi tak: dziękuję Bogu, że ja o wiele językami mówię więcej niż wy wszyscy. Paweł wyznaje, że on mówił językami i to jeszcze więcej mówił niż Koryntianie. Czyli tu jest potwierdzenie, że ten chrzest Duchem Świętym miał również manifestację mówienia innymi językami. Następne miejsce, które podamy, to będzie... No właśnie, bo nie podałem jeszcze wszystkich miejsc. 10 rozdział w Cezarei i wiersz, kiedy Piotr poszedł do domu Korneliusza, głosi im Słowo Boże i czytamy tam, że zdumieli, wiersz 45 może, albo 44, 10 rozdziału. A gdy Piotr jeszcze mówił te słowa, stąpił Duch Święty na wszystkich słuchających tej mowy. Niesamowite. I zdumieli się wierni pochodzenia żydowskiego, którzy z Piotrem przyszli, że i na pogan został wylany dar Ducha Świętego. Słyszeli ich bowiem, jak mówili językami i wielbili Boga. Wtedy odezwał się Piotr: czy może ktoś odmówić wody, aby ochrzcić tych, którzy otrzymali Ducha Świętego, jak i my? Czyli zobaczmy, w jaki sposób rozpoznali, wierni pochodzenia żydowskiego, że został wylany Duch Święty na pogan, ponieważ mówili innymi językami i wielbili Boga. I tutaj od razu jedna rzecz. Mówienie innymi językami, czy w ogóle używanie darów Ducha Świętego zawsze wiąże się z uwielbieniem Boga. To jest, właściwie zawsze się to z tym wiąże. A więc oni mówili językami i wielbili Boga. I był to znak rozpoznawczy. I jeszcze jedno miejsce, które również mówi nam o tym. Dzieje Apostolskie, 19 rozdział. I wiersz 6. I tam mamy... uczniów w Efezie. Paweł pyta się uczniów w Efezie, czy utrzymaliście Ducha Świętego, gdy uwierzyliście? A oni mu na to: nawet nie słyszeliśmy, że jest Duch Święty. Wtedy rzekł: jak więc zostaliście ochrzczeni? A oni rzekli: chrztem Janowym. Paweł zaś rzekł: Jan chrzcił chrztem upamiętania i mówił ludowi, żeby uwierzyli w tego, który przyjdzie po nim, to jest w Jezusa. A gdy to usłyszeli, zostali ochrzczeni w imię Pana Jezusa. A gdy Paweł włożył na nich ręce, stąpił na nich Duch Święty i mówili językami i prorokowali. Było zaś wszystkich tych mężów około 12. Czyli tutaj mamy znowu potwierdzenie, że wystąpiły znamiona widoczne dla innych ludzi, napełnienia, czyli chrztu w Duchem Świętym. I tutaj było to mówienie językami, ale również prorokowanie. Drodzy, i może jeszcze przez chwilę zatrzymamy się nad istotą chrztu Duchem Świętym. Czym jest chrzest Duchem Świętym? Czym w ogóle jest chrzest? Słowo chrzest greckie baptizo oznacza całkowite zanurzenie w wodzie bądź w płynie. A więc chrzest w Duchu Świętym jest to jakby zanurzenie całkowite w Duchu Świętym. A propos chrztu, jeszcze zapomniałem powiedzieć a propos Ducha Świętego, że Jego boskość, Jego równą pozycję z Ojcem i Synem, Jego osobowość potwierdza nawet sama formuła chrztu. Idźcie, czyńcie uczniami wszystkie narody, chrzcząc je w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Więc to jest, również oznacza Jego boskość, Jego osobę i Jego równą pozycję w Trójcy. A więc, kochani, istotą chrztu Duchem Świętym jest pierwsze napełnienie, pierwsze wypełnienie człowieka, który jest naczyniem Duchem Świętym, zanurzenie w Duchu Świętym. I drodzy, ja osobiście widzę taki obraz chrztu Duchem Świętym, że dzisiaj tak właściwie, żeby przeżyć chrzest Duchem Świętym, Duch Święty został wylany i właściwie człowiek powinien po prostu przyjąć to, co Bóg dał. W jaki sposób? Ano w taki, że człowiek po prostu otwiera się na działanie Ducha Świętego. I tak jak butelka, która jest pusta i jest włożona do, powiedzmy, do beczki z wodą, ja akurat wiem, o czym mówię, bo teściowa taką przechowuje beczkę w ogrodzie, tam z rynny spada woda i czasami do podlewania wystarczy tą beczkę otworzyć, wziąć tam butelkę, założyć. Jeśli się wkłada butelkę, jest odkorkowana pod odpowiednim kątem, to nagle jest... sama ta woda wpływa do butelki. I drodzy, ja wierzę, że podobnie jest dzisiaj z wypełnieniem, z chrztem, drodzy, w Duchu Świętym. Wystarczy po prostu otworzyć się na działanie Ducha Świętego, na działanie Świętego Ducha Bożego, aby Bóg nas po prostu tym wypełnił. Istotą chrztu Duchem Świętym mówi również o tym Pan Jezus w Ewangelii Jana. Siódmy rozdział, wiersz 37. W ostatnim dniu wielkim dniu święta stanął Jezus i głośno zawołał: jeśli kto pragnie, niech przyjdzie do mnie i pije. Kto wierzy we mnie, jak powiada Pismo, z wnętrza jego popłyną rzeki wody żywej. A to mówił o Duchu, którego mieli otrzymać ci, którzy w Niego uwierzyli. A bowiem Duch Święty nie był jeszcze dany, gdyż Jezus nie był jeszcze uwielbiony. Istotą wypełnienia Duchem Świętym jest jakby pierwsze wypełnienie zanurzenia. Jan Chrzciciel mówił, że kiedy Pan Jezus, mówił tak: ja was chrzczę wodą, ale kiedy przyjdzie ten, który jest mocniejszy ode mnie, on was chrzcić będzie Duchem Świętym i ogniem. I tu wam chcę coś powiedzieć, że w wodzie chrzci pastor czy jakiś inny kaznodzieja, w Duchu Świętym chrzci Pan Jezus. On jest tutaj chrzcicielem, czyli tym, który nas zanurza. To do Niego przychodzimy po to zanurzenie. Istota jest taka. Pan Jezus mówi: jeśli kto pragnie, niech przyjdzie do mnie i pije. Kiedy napijemy się tego, co daje nam Pan Jezus Chrystus, obietnica jest: z wnętrza popłyną rzeki wody żywej. Jeszcze dwa rozdziały wcześniej, w rozmowie Pana Jezusa z Samarytanką, Pan Jezus mówi do mnie tak, do niej, mówiąc o zwykłej wodzie, że każdy, kto pije tę wodę, znowu pragnąć będzie. To jest czwarty rozdział, wiersz 13. A wiersz 14 mówi: ale kto się napije wody, którą ja mu dam, nie będzie pragnął na wieki, lecz woda, którą ja mu dam, stanie się w nim źródłem wody wytryskującej ku żywotowi wiecznemu. Pan Jezus mówi tutaj znowu o drodze, o Duchu Świętym. Że kto się napije tej wody, którą ja mu dam, pragnąć nie będzie na wieki. I może powiem o tym, co ostatnio głosiłem na spotkaniu dla ludzi właśnie z miasta, którzy przychodzą do naszego zboru, my im usługujemy, rozdajemy im chleb, różne inne rzeczy. Mamy sporo sympatyków, którzy przychodzą, słuchają Bożego Słowa, przybliżają się do Boga. I mówiłem właśnie na temat tego wiersza. W ostatnim dniu, wielkim dniu święta, mówił Jezus: jeśli kto pragnie, niech przyjdzie do mnie i pije. I powiedziałem tak, że nie jest złą rzeczą mieć pragnienie. To jest normalną rzeczą, mieć pragnienie picia wody na przykład. Jest bardzo niedobrze, jeśli komuś się nie chce pić. Jest normalną rzeczą mieć pragnienie jakiejś akceptacji, spełnienia i tak dalej. Dlaczego na przykład ludzie upijają się winem, czy wódką, czy inne rzeczy? Mają pragnienie. Jak powiedziałem, nie jest złą rzeczą mieć pragnienie. Pytanie, czym to pragnienie gasisz? I drodzy, chcę powiedzieć, że to, co przygotował Pan Jezus, obecność Ducha Świętego, to jest ta woda życia, to jest coś, co może naprawdę zgasić to pragnienie człowieka. Nie zgasi tego alkohol, nie zgaszą tego narkotyki, nie zgasi tego jakiś przygodny seks, nie zgasi tego chęć błyszczenia przed ludźmi, czy jakieś towarzystwo, czy wszystkie inne rzeczy, czy bogactwo. Nie zgasi tego. Ja mogę to powiedzieć, bo też nawróciłem się, byłem w świecie i pewne rzeczy próbowałem i one nie zgasiły mojego pragnienia, ale nic nie można porównać z obecnością Ducha Świętego. Drodzy, przepraszam, że tak troszeczkę nie systematycznie, ale powiem, że Duch Święty w Biblii ma takie symbole, żeby tutaj nie, tak jakby taki wtręt zrobię, czy jakby cofnięcie do poprzedniego tematu, bo o tym zapomniałem powiedzieć, że jest kilka symboli, którym Duch Święty jest określany. Pierwszy z tych symboli to jest wiatr lub tchnienie. Drugi z symboli to jest ogień. To jest ogień. Trzeci z symboli to jest woda. Tak jak tutaj Pan Jezus mówi właśnie, woda życia. Następny symbol to jest pieczęć. Zostaliście zapieczętowani obiecanym Duchem Świętym, pieczęć Ducha Świętego. Następny symbol Ducha Świętego to jest olej. Duch Pański nade mną przeto namaścił mnie. I jeszcze jeden symbol to jest gołębica. Gdy Jezus został chrzczony, wnet wystąpił z wody i oto otworzyły się niebiosa i ujrzał Ducha Bożego w postaci gołębicy. Właściwie mówię, tego nie będziemy czytać, bo nie zdążymy wszystkiego powiedzieć, ale żebyście wiedzieli, znaleźli sobie, więc powtórzę. Wiatr lub tchnienie to jest pierwszy symbol. Ewangelia Jana, 3 rozdział, wiersz 8, jeśli ktoś chce sobie zapisać. Ogień, następny symbol, to jest Dzieje Apostolskie, 2 rozdział. Woda, no to jest to, co tutaj czytaliśmy. 7 rozdział Jana, 38 wiersz. Pieczęć, to jest list do Efezjan, 1 rozdział, wiersz 13, albo 4 rozdział, wiersz 30. Olej, no to będzie Ewangelia Łukasza, 4 rozdział, wiersz 18. No i gołębica, na przykład Ewangelia Mateusza, 3 rozdział, wiersz 16. Dobrze. A więc może bym prosił, żeby mi pastor powiedział, ile jeszcze jest minut, bo ja nie spojrzałem. Ile jeszcze? 15 minut. Dobrze. A więc chrzest Duchem Świętym. Będziemy o nim dalej w tym momencie mówić. To jest rzeczywiście pewne przeżycie, które odróżnia nas, mówię tutaj nas, zielonoświątkowców, czy charyzmatyków od innych nurtów chrześcijańskim. I drodzy, czasami powstaje pytanie, czy to jest dla wszystkich, czy nie, czy to już przeminęło, czy nie przeminęło, ale tak jak wspomniałem, po pierwsze celem przebywania Ducha Świętego jest będziecie mi świadkami w Samarii, Judei, aż po krańce ziemi. Dzisiaj, drodzy, jest tyle ludzi na ziemi, kiedy nie było jeszcze za czasów Pana Jezusa. Tak się rozwija populacja ludności ziemi. Ja sobie nie wyobrażam, żeby dzisiaj można było być świadkiem czy zwiastować Ewangelię bez pomocy Ducha Świętego. To zadanie dzisiaj jest 100-kroć trudniejsze. Pomimo, że mamy do dyspozycji samochody, telefony i tak dalej, to jest jeszcze mikrofony, to pomimo wszystko liczba języków, która jeszcze nie ma Biblii, nie ma przetłumaczonego Słowa Bożego, jest bardzo duża. Czy liczba jeszcze ludzi, którzy naprawdę nie słyszeli o Jezusie Chrystusie. A więc powiem tak, kiedyś, jeżeli chodzi o mnie, drodzy, zastanawiałem się, czy Duch Święty jest dla mnie. Kiedy mówię, powiem, jak to było w moim przypadku, powiem świadectwo. Tak się złożyło, że ja przeżyłem chrzest Duchem Świętym, zanim właściwie trafiłem do zboru, zanim zostałem ochrzczony w wodzie. Ale ja nawróciłem się w Bydgoszczy, kiedy byłem studentem Akademii Muzycznej. Duch Święty przygotowywał moje nawrócenie. Pozwolił Bóg, że gdzieś tam w pewnym momencie nisko upadałem, ale czytałem też Słowo Boże. Bóg przemówił do mnie przez różne sytuacje, przez osoby. I oto czytałem taką książkę, 3 godzina dnia. I tam do mnie czytałem o przeżyciach właśnie duchowych z Duchem Świętym. Chciałem to przeżyć, ale nie mogłem. Dzisiaj wiem dlaczego, bo nie byłem nawrócony. Ale w pewnym momencie dotarło do mnie, słuchajcie, że muszę przyjąć Pana Jezusa do mojego serca. I pamiętam, no nikogo nie było. Klęknąłem gdzieś tam w pokoju na stacji i oddałem swoje życie Panu Jezusowi. I muszę powiedzieć, że kiedy oddałem moje życie Panu Jezusowi, to następnego dnia wiedziałem, że jestem dzieckiem Bożym. I przez wiarę zacząłem mówić innymi językami. Nikt mnie właściwie nie wkładał na mnie rąk, nikt mnie tego nie uczył, mogę powiedzieć, chociaż dziwne to było w pewnym momencie. A więc dla mnie właściwie nie ma różnicy, bo się to wiązało jakby przez wiarę zostałem, mogę powiedzieć, drodzy, napełniony. I pamiętam, że zadałem Bogu takie pytanie kiedyś. Panie, czy Ty chcesz, abym ja był wypełniony Duchem Świętym? No bo jeżeli czegoś nie masz, to zadajesz Bogu pytanie. I wiecie, co Bóg mi odpowiedział? Odpowiedział mi pytaniem na pytanie. I pytałem, Boże, czy Ty chcesz, bym był wypełniony Duchem Świętym? Bóg mi odpowiedział tak. Jak to? Ja nie chcę? Słuchajcie, Bóg mi powiedział pytaniem na pytanie i wtedy przeczytałem list Efezjan, 5 rozdział, wiersz 18. I nie upijajcie się winem, które powoduje rozwiązłość, ale bądźcie pełni ducha. To jest przykazanie. Bądźcie pełni ducha. Nie upijajcie się winem, to jest tylko jedna część, bo o tym powiem później. Nie upijajcie się winem, bądźcie, to jest przykazanie. A więc jeżeli Bóg powiedział, bądźcie pełni ducha, to znaczy, że dzisiaj odpowiedzialność za bycie pełnym ducha jest po stronie człowieka wierzącego. Amen? Zgadzacie się w tym? Ja w to wierzę. Skoro Bóg tak powiedział. Pan Jezus mówi zresztą obietnicę, jeśli kto pragnie, niech przyjdzie do mnie i pije. W objawieniu Jana, to powiem tak, jest napisane, 21 rozdział, wiersz 6, rzekł do mnie, stało się, jam jest alfa i omega, początek i koniec. Ja pragnącemu dam darmo ze źródła wody żywota. Wiemy już, czym jest ta woda żywota, że jest to obecność Ducha Świętego. I Pan Jezus tutaj mówi o dwóch ważnych rzeczach. Pragnącemu dam, czyli musisz pragnąć, i darmo. To jest bardzo ważne. A więc jest Bożym zamiarem, Bożym pragnieniem, aby ludzie wierzący byli wypełnieni Duchem Świętym. Powiem więcej, czy chrzest Duchem Świętym jest rzeczywiście konieczny do służby? Drodzy, nie byłoby czasu studiować tego wszystkiego, co jest w Biblii, ale jeśli poczytacie życiorysy czy służbę wszystkich mężów Bożych, którzy byli opisani w Biblii, chociażby w Nowym Testamencie, zawsze oni wcześniej przeżyli chrzest czy napełnienie Duchem Świętym. Weźmy apostoła Pawła, który najpierw był Saulem, o czym czytaliśmy. Prześladował Kościół, potem zobaczył tą światłość z nieba, która go olśniła, zaniewidział, Ananiasz został posłany, aby przejrzał i został napełniony Duchem Świętym. Pan Jezus, weźmy Pana Jezusa, zanim poszedł zwiastować Ewangelię, przyjął chrzest w wodzie od Jana i co? I rozstąpiły się niebiosa i Duch Święty z postaci gołębicy spoczął na nim. A więc też była to fizyczna manifestacja, ale spoczął na nim Duch Święty. I wszystkie osoby, które szły do służby, musiały być napełnione Duchem Świętym. A więc tak naprawdę chrzest Duchem Świętym jest nam potrzebny do dalszego duchowego życia, do usługiwania w ciele Jezusa Chrystusa, do świadczenia o Ewangelii Bożej światu dla ludzi niewierzących. I kochani, muszę powiedzieć, że jeśli dzisiaj nie wszyscy przeżywają chrzest Duchem Świętym, czy nie wszyscy są pełni Ducha, nie wszędzie objawiają się manifestacje Ducha Świętego, to powiem wyraźnie, że nie dlatego, że Bóg nie chciał tym ludziom dać, ale dlatego, że bariery leżą po ich stronie. Wracam do tego przykładu tej butelki, która jest zanurzona, to jest taki mój przykład, w beczce. Skoro Duch Święty został wylany, Bóg mówi, bądźcie pełni Ducha, to wyobraźcie sobie, że to Biblia określa ludzi jako naczynie, że jesteśmy naczyniami pewnymi. Mamy, na przykład pisze, mamy się zachować czystymi od rzeczy pospolitych. To jest taki przykład. I teraz tak, jeśli to naczynie jest czyste, jesteś czystym naczyniem i nie jest czymś zakorkowane, to kiedy zostanie zanurzone w Duchu Świętym, to zostanie, Duch Święty tam po prostu wpłynie, napijesz się. Ale często jest tak, że te nasze naczynia, czyli mówimy o naszej osobowości, są czymś zakorkowane i dlatego nie przyjmujemy Ducha Świętego. Jest problem nie tylko z samym chrztem, Duchem Świętym. Chrzest, baptizo jest to, powiem, pierwsze napełnienie, ale powiem potem z pełnią Ducha Świętego, schodzeniem w Duchu Świętym, z funkcjonowaniem darów Ducha Świętego, dlatego, że jesteśmy czymś tam zakorkowani. Ile jeszcze minut? 7, no dobrze. A więc chcę powiedzieć, że możesz to przeżyć, chrzest Duchem Świętym, możesz przeżyć pełnię Ducha Świętego gdziekolwiek. Wystarczy, że się po prostu odkorkujesz i przyjdziesz do Jezusa Chrystusa. I drodzy, kilka rzeczy chcę powiedzieć. Mamy tutaj, wypisałem te właśnie bariery, czy tam inaczej powiem, korki, które powodują, że trudno jest przeżyć chrzest Duchem Świętym, trudno jest przeżyć w ogóle, czy funkcjonować w darach Ducha Świętego. Ja, to jest mój pogląd, to jest moje doświadczenie, że są takie bariery. Niewiara, druga to jest niepełne upamiętanie, to jest w 5. punkcie tutaj napisane na tym konspekcie. Po trzecie to jest brak przebaczenia, nieprzebaczenie komuś. I czwarty to jest brak pragnienia. I może powiem coś na temat niewiary. Słowo Boże mówi, że bez wiary nie można podobać się Bogu. Czytamy, że, drodzy, że w Nazarecie Pan Jezus z powodu niewiary nie mógł uczynić wielu cudów w Nazarecie. W Ewangelii Mateusza, 13 rozdział, wiersz 58. Jezus nie mógł uczynić z powodu niewiary cudów w Nazarecie. I dzisiaj jest podobnie. Z powodu niewiary Pan Jezus nie może czasami działać w Kościele, nie może działać w poszczególnych ludziach wierzących z powodu niewiary. Wszechmocny Bóg nie może, pomyślcie o tym. Dlaczego nie może? Dlatego, że zostawia człowiekowi właśnie wolną wolę. I tutaj on jakby nie może, już nie ingeruje w to. Czyli odpowiedzialność za nasze nawrócenie, za nasze napełnienie Duchem Świętym, chodzenie w Duchu Świętym, za nasze posłuszeństwo zostawia, drodzy, nam. I jaki jest, kochani, sposób przyjęcia Ducha Świętego? Mówimy o tym Słowo Boże. Ducha Świętego otrzymujemy przez słuchanie z wiarą. List do Galacjan, 3 rozdział, wiersz 2, albo nie będzie 1. O nierozumni Galacjanie, któż was omamił, was, przed których oczami został wymalowany obraz Jezusa Chrystusa ukrzyżowanego? Chcę dowiedzieć się od was z tego jednego. Czy przez uczynki zakonu otrzymaliście ducha, czy przez słuchanie z wiarą? Czy aż tak nierozumni jesteście, rozpoczęliście w duchu, a teraz na ciele kończycie? To pytanie jest jednocześnie odpowiedzią, że nie przez uczynki zakonu, tylko przez słuchanie z wiarą. I tutaj może powiem od razu o pewnej takiej pułapce, którą wielu ludzi ma w swoim umyśle, że no dobrze, ja bym chciał, może ja wierzę, ale czy ja jestem godny, żeby otrzymać Ducha Świętego? No bo przecież to było w moim życiu, to było. I teraz, no czy ja w ogóle jestem godny? No może, no pastor, może owszem, może, czy ktoś tam jeszcze inny, no ale ja. I drodzy, czytamy to wyraźnie. Jest to diabelskie kłamstwo, jeśli ci diabeł mówi, nie jesteś godny, aby mieć Ducha Świętego, nie jesteś godny, aby być używany w darach Ducha Świętego, jest to diabelskie kłamstwo. Powiem wyraźnie, muszę to powiedzieć, że diabeł jest Bożym przeciwnikiem, oczywiście nierównym, jest skazany na porażkę, ale póki może to działa. Diabeł nie chce, aby ani ja, ani ty, żebyśmy byli wypełnieni Duchem Świętym. To jest jasne. On nie chce, bo wie, że Duch Święty jest duchem prawdy. On jest duchem kłamstwa, dlatego będzie próbował ludziom wcisnąć różne kłamstwa i omamić, żeby nie byli chrześcijanami, którzy mogą świadczyć o Jezusie Chrystusie, którzy są skuteczni. I jednym z jego kłamstw będzie właśnie to, że jesteś niegodny. Powiem też o innych kłamstwach, które diabeł rozpowszechnia na temat Ducha Świętego, na temat darów, na temat chrztu Duchem Świętym. Jesteś niegodny. Jeżeli poprzez nasze zasługi czy godność otrzymywalibyśmy Ducha Świętego, kto by otrzymał, mam pytanie, kto by otrzymał zbawienie? Nie będę pytał, byście podnieśli ręce, bo nikt by nie otrzymał zbawienia na tym miejscu. Podobnie nikt nie otrzymałby Ducha Świętego. I drodzy, powiem, może tak kończąc, powiem jeden przykład dotyczący, komu Bóg daje Ducha Świętego. Wiem, że Saul wcześniej był niby człowiekiem żyjącym według zakonu, ale przecież przyczyniał się do więzienia i różnych złych rzeczy, prześladował Kościół. Chcę wam powiedzieć przeżycie, które miałem, to było bodajże, no nie wiem, 20 lat temu może, coś tak około myślę, 20 lat temu. Jeszcze chyba wtedy nawet nie mieszkałem na tych terenach, jakoś tak, pracowałem wtedy w misji namiotowej bodajże. I drodzy, pojechałem z dwójką braci, a jednym z tych braci to był brat Dawid Kulinicz. Pojechaliśmy zwiastować Ewangelię do domu poprawczego w Trzemesznie, to jest tam gdzieś koło Bydgoszczy. To był dom poprawczy dla taki o zaostrzonym rygorze dla chłopaków. I tam jeden brat prowadził taką systematyczną pracę, jeździł tam, modlił się z tymi chłopakami, głosił Ewangelię. I słuchajcie, poszliśmy na to spotkanie. Było nas trzech ludzi wierzących, trzech braci. I było 9 chłopaków, którzy słuchali tego tam nauczania. I mieliśmy, słuchajcie, określoną ilość czasu. Nie pamiętam, czy tam godzinę, czy półtorej, jakoś tak to było. Bo wiecie, to są rygory, także to nie można tak sobie, no tyle czy tyle. I brat Dawid Kulinicz, jakoś mu się to spodobało, tam rozgadał się, no w każdym razie podobało mu się to. No i w pewnym momencie, ale trzeba się było modlić. No i w pewnym momencie przychodził strażnik, dzwoni kluczami, mówi, no proszę kończyć, bo czas. No ale my patrzymy, no nie pomodliliśmy się z tymi chłopakami, a tu przecież by trzeba się pomodlić o nich. No i poprosiliśmy, no to jeszcze wie pan tutaj chwila, dosłownie pomodlimy się. I wyobraźcie sobie, została na modlitwę minuta, może dwie. Minuta, może dwie, powiadam. I wyszło, czy może trzy, no nie pamiętam. Wiem, że wyszło jakoś po trzech chyba chłopaków na każdego z nas, bo było 9 chłopaków, nas było 3. No ja zacząłem się modlić chyba z jednym, z drugim i z jednym chłopakiem modlę się i czuję duchowo. Ja nie znałem tego chłopaka, nie wiedziałem nic. Czuję, żeby mu mówić i o zbawieniu, o Panu Jezusie, bo on już to tak widać, że z wiarą to przyjmował, i o wypełnieniu Duchem Świętym, że możesz być wypełniony dzisiaj Duchem Świętym. I wyobraźcie sobie, ile można przez, nie wiem, minutę, pół powiedzieć na temat chrztu Duchem Świętym. Tutaj wam wykład robię, podaję wam miejsce, mówię wam, udowadniam, że manifestacje darów duchowych muszą być. Wy mówicie, może tak, może nie. No i temu chłopakowi coś powiedziałem tam, że przez Duchem Świętym, że się Bóg wypełni, możesz tam, może mówić innymi językami, coś nie pamiętam dzisiaj. Wyobraźcie sobie, że zacząłem się z nim modlić, włożyłem na niego ręce. Ten chłopak zaczął nagle uwielbiać Boga i mówić innymi językami. Po takim minutowym chyba, czy jakimś półminutowym wykładzie, nie pamiętam. Powiecie, no fajnie. Też powiem, że fajnie, ale wiecie, dowiedziałem się, kim on potem był, ten chłopiec. Otóż ten chłopiec, chyba się Przemek nazywał, ile pamiętam. Okazało się, że siedział tam za morderstwo. Zamordował jakąś kobietę. Nie wiem, co z tym chłopcem jest dzisiaj. Ale drodzy, to mi pokazało raz na zawsze, że Bóg nie ma względu na osobę. Ten człowiek słuchał Ewangelii. Ten człowiek uchwycił się Ducha Świętego i Bóg go w jednym momencie wypełnił. I tym bardziej, drodzy, jest mi przykro widzieć, jak czasami ludzie wierzący gardzą obecnością Ducha Świętego. Nie jest on dla nich drogi. Dlatego chcę wam powiedzieć, że jakiekolwiek by nie było twoje życie, nikt nie jest nas godny Ducha Świętego. Ducha Świętego przyjmuje się przez wiarę.